Moi drodzy, pomódlmy się jeszcze za chwilę, aby Pan Bóg działał teraz pośród nas poprzez Ingę Pozorską, zespołu Mocni w Duchu z Łodzi, aby mogła nam poprzez katechezę przewodzić w nadziei, przekazać zachętę Słowa Bożego. Duchu Święty, Ty, który znasz nasze serca, znasz nasze umysły, Ty przychodź swojej mocy do nas, już rozpalonych także przez to piękne majowe słońce. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź tam, gdzie nam brak jest nadziei, do tych przestrzeni życia, gdzie opadają nam ręce, gdzie ulegamy pokusie zwątpienia. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź konkretnie do nas, przyjmujących posługę Ingi, abyśmy byli otwarci na to, co Ty chcesz w tym czasie w nas przemienić, czego chcesz dotknąć. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź do naszej siostry i uczyń ją na ten czas Twoim narzędziem. Przyjdź, Duchu Święty. Maryjo, służebnico naszego Pana, wstawiaj się za nami. Pokorna służebnico Pana, módl się za nami. Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i kochani, zamachajmy wszystkimi naszymi transparentami. Podnieśmy je do góry. Panie Jezu, każde z tych miast, które jest wypisane, ale także, które jest niewypisane, oddaję Tobie dzisiaj chwałę. Podnieśmy wysoko te transparenty. A teraz jeszcze, kochani, zanim już tak naprawdę usiądziemy, żeby słuchać, zaklaszczmy dla Pana. Zaklaszczmy dla Tego, który nas tu zgromadził. Panie, dla Ciebie tu jesteśmy. Dziękujemy Ci, że przechadzasz się pośród nas. Chwała Ci, Panie. Te brawa oczywiście wiadomo, że powinny się nie skończyć nigdy, ale musimy przejść też do słowa. Nazywam się Inga Pozorska, mam 33 lata. Jestem osobą świecką, konsekrowaną. W Odnowie w Duchu Świętym jestem od około 15 lat, a od 11 lat Pan Jezus zaprosił mnie do tego, żebym była kierownikiem zespołu Mocni w Duchu, zespołu z Łodzi, wokalno-ewangelizacyjnego. Dzisiaj chcę Was zaprosić, żebyśmy wszyscy pochylili się nad tym wspaniałym tematem, który został nam dany. Przewodzić w nadziei. Zachęcam Was i zapraszam do tego, aby każdy osobiście zatrzymał się zaproszony przez Pana Jezusa indywidualnie do zadania sobie pytania, kto ma przewodzić w nadziei? Kto i dlaczego jest przewodnikiem w nadziei? Podczas tej konferencji spróbujemy razem pochylić się nad tym właśnie tematem, który też mocno jest wpleciony w temat dnia. Bądź gorący. Bądź gorący, aby przewodzić w nadziei. Bądź przewodnikiem w nadziei, aby być gorącym. I chcę razem z Wami dzisiaj przyjrzeć się niektórym przewodnikom nadziei. Zobaczyć, że są oni jak latarnie, że są źródłami światła w świecie, że są solą tej ziemi. Są solą naszych wspólnot, są solą naszych rodzin. Zapalają nas. I ci przewodnicy nadziei, nad którymi chcę się z Wami zatrzymać, rozświetlili światło Boże bardzo mocno. Ale także chcę dzisiaj razem z Wami spojrzeć na to, że każdy z nas, każdy, jest zaproszony do tego, aby przewodzić w nadziei. Aby być światłem świata. Aby być latarnią, która oświeca drogi świata. Kiedy przygotowywałam się do tego dzisiejszego spotkania, razem z moją wspólnotą, zespołu Mocni w Duchu, Pan Bóg bardzo mocno kierował nasz wzrok na nadzieję, która wypływa z pełnionego przez nas powołania. Powołania każdego z nas. powołania do kapłaństwa, do małżeństwa, do życia zakonnego, do życia samotnego. Święty Paweł w liście do Efezjan w dwóch miejscach mówi o tym, jak ważne jest, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania. Abyśmy z naszego powołania czerpali nadzieję. I aby nadzieja, która jest łaską od Pana, ożywiała nasze powołania. Ten rok duszpasterski zatytułowany jest i mamy taką zachętę, aby każdy z nas przypatrzył się powołaniu swojemu. Przypatrzmy się naszemu powołaniu. W mojej archidiecezji ten temat jest jeszcze jakby doprecyzowany z takim mocnym ukierunkowaniem na nadzieję. A brzmi on tak. Naszym powołaniem nieśmy nadzieję innym. Naszym powołaniem nieśmy nadzieję innym. I bardzo was proszę, być może jesteście trochę zmęczeni, być może to słońce za mocno trochę grzeje. Przypatrzmy się dzisiaj w świetle nadziei, w świetle Chrystusa obecnego pośród nas, powołaniu naszemu, które ma zapalać, które ma się stawać latarnią dla świata. Zatrzymajmy się w pierwszym rzędzie nad powołaniem do kapłaństwa. Każdy z nas zna bardzo wielu świadków, kapłanów nadziei. Kapłanów o sercu dobrego pasterza. Ja sama mam brata, który jest kapłanem, więc jakby od dziecka mogłam się przyglądać temu, w jaki sposób Pan Jezus składa nadzieję na życie inne. W jaki sposób Pan Jezus składa nadzieję na coś więcej w sercu młodego człowieka. Pośród nas tutaj jest wielu młodych ludzi i na pewno są ludzie, którzy zadają sobie pytanie, jaka jest moja droga? A ja dzisiaj zachęcam was, abyście zadali sobie pytanie, gdzie jest moja nadzieja? Dlatego, że odczytać powołanie Boże, przyjąć je do serca i wiernie realizować sprawia, że stajemy się ludźmi szczęśliwymi, ludźmi błogosławionymi, ludźmi, którzy nie tylko świecą jak latarnie, ale ludźmi, którzy dźwigają świat. Muszę wam przyznać, że od wielu już lat w moim życiu jest taka dziwna modlitwa, ale jestem jej wierna, ponieważ czuję się ciągle inspirowana do niej. Jest to modlitwa za ludzi, których nie znam w większości na całym świecie, a którzy swoją wiernością, swoim powołaniem, swoją świętością dźwigają świat. Są to ludzie, którzy odpowiedziawszy na wezwanie Pana, realizują je w sposób jak najbardziej doskonały, jak tylko potrafią. I kochają Boga w sposób szalony. I zachęcam dzisiaj młodych ludzi, wszystkich, którzy tutaj są, którzy zadają sobie to pytanie, gdzie jest nadzieja na szczęście w moim życiu? Gdzie jest moje szczęście? Chcę was zachęcić do tego pytania dzisiaj. Jeszcze przed nami jest Eucharystia, podczas której możemy nasłuchiwać bardzo mocno Pana. Panie, gdzie jest nadzieja na szczęście mojego życia? Gdzie jest droga, do której mnie zapraszasz? I kapłani. Pamiętam do dzisiaj oczy mojego brata, kiedy zawieźliśmy go do nowicjatu. Miał niecałe 18 lat. Uparł się, że pójdzie teraz, że chce teraz, że jest tak, pali go to pragnienie, że musi teraz. Moja mama patrzyła na to z pewną trwogą, a on się uparł. Powiedział, mamo, pozwól. I pamiętam jego oczy, w których widziałam wyraźnie dwa uczucia. Jedno z nich to była niepewność, a druga nadzieja. Nadzieja na to, że to, co odczytał w swoim sercu, jest od Pana Jezusa, który jest prawdomówny. I rzeczywiście ta nadzieja w jego życiu zwyciężyła. Jest kapłanem. I chcę zatrzymać się razem z wami nad świadkiem nadziei, którego latarnia świeciła na cały świat, który wiary ustrzegł i biegu już dokończył. Ale jak wierzymy, patrzy na nas dzisiaj z nieba. Oczywiście mówię o słudze Bożym Janie Pawle II. Wiem, że mówimy o nim bardzo często ostatnio i bardzo dobrze. I oby jak najczęściej słuchać jego słów, przyglądać się jego życiu, jego powołaniu. A ja chcę wraz z wami przyjrzeć się dwóm spośród wielu aspektów nadziei, którą niósł światu. Kiedy miałam 21 lat, zastanawiałam się, jaka jest droga mojego życia. Gdzie jest moja nadzieja? I wtedy znalazłam adhortację apostolską Jana Pawła II, Vita Consecrata, gdzie przeczytałam: kontemplacja ukrzyżowanego Chrystusa jest źródłem natchnienia dla wszystkich powołań. Jeszcze raz powtórzę. Kontemplacja ukrzyżowanego Chrystusa jest źródłem natchnienia dla wszystkich powołań. Zafascynowało mnie bardzo mocno to zdanie. Zawsze Jan Paweł II fascynował mnie swoim radykalizmem, swoją przejrzystością. I zastanowiło mnie, dlaczego kontemplacja ukrzyżowanego Pana jest źródłem powołań. Dlaczego ukrzyżowanego? I myślałam nad tym, zastanawiałam się, przyglądałam się temu. I zaczęłam poznawać rzecz bardzo prostą, że trzeba iść w głąb, że trzeba przyglądać się cierpiącemu Panu, trzeba patrzeć na ukrzyżowanego Pana, który wzywa do czegoś więcej. Zawsze do czegoś więcej, zawsze lepiej, zawsze bardziej. I od tamtego czasu odnajduję w całym moim życiu źródło nadziei w kontemplacji ukrzyżowanego Pana, w przyglądaniu się Jego cierpieniu, które nie jest końcem, ale które prowadzi mnie w głąb mojego życia. W głąb spotkania miłości z Panem. I drugi aspekt, w którym Jan Paweł II wskazuje nam wszystkim na nadzieję, to jest wielki ukłon do wszystkich osób cierpiących. Chciałabym was prosić, abyście wszystkich cierpiących z waszych wspólnot czy rodzin, którzy nie mogą tu być, właśnie ze względu na swoje cierpienie, ale także wszyscy cierpiący, którzy tutaj jesteśmy zgromadzeni, abyśmy przyjrzeli się cierpieniu i sposobowi, w jaki przeżywał je Jan Paweł II. Trzy lata temu Pan Jezus doświadczył mnie cierpieniem, które mnie całkowicie zaskoczyło. Doprowadziło ono do bardzo poważnej operacji kręgosłupa. Ale przez cały miesiąc, to niewiarygodne, ale przez cały miesiąc, który nie mogłam spać z bólu, towarzyszył mi obraz Jana Pawła II. Czy będąc w domu, czy będąc w szpitalu, towarzyszyły mi jego oczy. Wszyscy znamy chyba takie zdjęcie Jana Pawła po zamachu w szpitalu. I jego oczy, które mówią o tym, że cierpienie niczego nie kończy. a jest nadzieją. I jest nadzieja w Panu, która jest łaską od Pana, że to cierpienie może stać się perłą. Może stać się perłą uświęcenia dla moich braci, ale przede wszystkim dla mnie samej. I chociaż w tamtym czasie było to dla mnie bardzo trudne, towarzyszył mi lęk, strach, także samotność. To właśnie obraz Jana Pawła II, w którego oczach zobaczyłam nadzieję, pomagał mi iść w głąb w moim cierpieniu. I teraz jestem bardzo wdzięczna Panu za ten dar cierpienia, ogromnego cierpienia fizycznego, który mnie doświadczył, ponieważ to wtedy właśnie, w tym cierpieniu, zrodziła się we mnie niezwykła modlitwa o Ducha Świętego, ale niezwykła dlatego, że leżąc całe noce bezsennie, przez kilka tygodni nie byłam w stanie też nawet przekręcić się na bok. Patrząc w sufit, zrodziła się we mnie taka modlitwa: Duchu Święty, bądź moim przyjacielem. I od tamtego czasu, właśnie od czasu cierpienia, jestem wierna tej modlitwie. I dziękuję Bogu też za każdego cierpiącego tutaj, spośród nas. Za każdego, kto zna smak samotności i lęku. Dziękuję za każdego, kto cierpi fizycznie, psychicznie, duchowo. I proszę Was, uczyńmy z naszych cierpień perłę. Perłę dla Pana. Perłę, która uświęci nasze wspólnoty, nasze rodziny, nas samych. I pozdrówcie wszystkich cierpiących, którzy tu nie mogą być. Dziękujemy Ci, Janie Pawle II, za świadectwo Twojego życia. Alleluja. I drugi kapłan, o którym chcę dzisiaj powiedzieć. Bardzo wielu z nas go znało. My tutaj, którzy jesteśmy na górze teraz, myślę, że prawie wszyscy go bardzo dobrze znali, ale także my tutaj zgromadzeni. Oczywiście mówię o ojcu Józefie Kozłowskim, jezuicie, przy którym dokonało się moje spotkanie Chrystusa, ale także tysięcy ludzi. Ten kapłan został również zabrany już do Pana i został zabrany od ołtarza. Przy ołtarzu okazało się, jak bardzo jest chory, i został zabrany od mszy świętej. Dlaczego o nim mówię? Dlaczego właśnie o nim? Dlaczego on jest świadkiem nadziei? Nie tylko przez świadectwo swojego cierpienia również, ale przez pewien niezwykły dar, o którym chcę powiedzieć. Dar, który zrodził do nadziei życia wiecznego bardzo wielu ludzi. I myślę, że ten dar ma także wielu z nas tutaj. Chcę zachęcić do rozwijania tego daru. Daru, który jest bardzo trudnym darem. A mianowicie jest to dar słuchania Ducha Świętego odnośnie każdej napotkanej osoby. Myślę, że ci spośród nas, którzy posługują w różnych grupach, wspólnotach, głoszą konferencje, mówią świadectwa, śpiewają, czy posługują jakimkolwiek innym darem dla innych, wiedzą, jak trudno jest zatrzymać się, kiedy jesteśmy bardzo zmęczeni, po dobrze wykonanej pracy, po dobrze powiedzianej konferencji, po dobrze powiedzianym świadectwie, po całym dniu posługi na rekolekcjach, w różnych diakoniach, przychodzi moment, że marzymy tylko o tym, żeby się schować, odpocząć. I tutaj właśnie pojawia się ten trudny dar. Mówię dar, bo on jest dany niektórym spośród nas. Trudny dar tego, że Pan właśnie w takim momencie potrafi postawić osobę, z którą trzeba porozmawiać, pomimo zmęczenia. I ten dar miał ojciec Józef Kozłowski. Był kapłanem o sercu dobrego pasterza. Kapłanem, który rodził do nadziei drugiego człowieka. Rodził w taki sposób, w jaki rodzi dobry ojciec swoje dziecko. W jaki pomaga dobry ojciec swojemu dziecku wzrastać w życiu i wzrastać ku Chrystusowi. Na czym polegała ta pomoc? Na zwyczajnych słowach. Dasz radę, poradzisz sobie, umiesz, potrafisz. Jesteś dobry, jesteś piękny, jesteś kochany. W ten sposób ojciec Kozłowski zrodził bardzo wielu ludzi, także mnie, do nadziei szukania Chrystusa w życiu. To ciekawe, że dzisiaj, kiedy szłam tutaj na tę konferencję po obiedzie, zaczepiły mnie trzy osoby, mówiąc mi o ojcu Kozłowskim, dzięki któremu coś dobrego się stało. Ja naprawdę tych osób nie szukałam. Był to dla mnie taki uśmiech z nieba, że wielu spośród nas tutaj go znało, wielu zostało zrodzonych do nadziei. I przypatrując się powołaniu naszemu, zadajemy sobie pytanie, w jaki sposób możemy rodzić do nadziei ludzi młodych, ludzi pogubionych. I możemy zobaczyć na przykładzie tych dwóch kapłanów, spośród tak wielu wspaniałych kapłanów, których znacie, których znamy, jak wiele może uczynić kapłan w życiu drugiego człowieka. Jak ważna jest nadzieja, jak ważna jest ufność, którą niesie kapłan drugiemu człowiekowi. Dziękujemy Ci, Boże, za wszystkich kapłanów tutaj zgromadzonych. I dziękujemy Ci za ojca Józefa. Dziękujemy Ci, Panie. Chciałabym, żebyśmy teraz, żeby podniosły rękę do góry osoby, które żyją w małżeństwie. Brawo. No, oczywiście jest nas tutaj bardzo dużo. I przypatrzmy się powołaniu naszemu. Jaka nadzieja może wypływać i wypływa z tego wspaniałego daru, jakim jest małżeństwo, jakim jest miłość dwojga ludzi. Podczas naszych wyjazdów ewangelizacyjnych z zespołem Mocni w Duchu, w ostatnim roku bardzo mocno uderza mnie jedno pytanie, które zadają nam ludzie. Czy będąc mamą, będąc tatą, mogę się angażować czynnie w ewangelizację? Czy to jest możliwe? I zaraz za tym pytaniem idzie drugie pytanie, być może jeszcze bardziej istotne. Czy czynne zaangażowanie w ewangelizację czasem nie zuboży mojego małżeństwa? Czy jest uboży, czy ubogaci? W ciągu ostatniego roku w bardzo wielu wspólnotach to pytanie się powtarzało. I w zespole Mocni w Duchu mamy 17 małżeństw, z czego 10 poznało się w ewangelizacji. 10 z tych par, z tych małżeństw poznało się właśnie przez ewangelizację, przez służbę Panu. I chciałabym powiedzieć o dwóch takich ważnych bardzo aspektach obecności małżeństw w ewangelizacji w sposób czynny. Jeden z nich wydaje mi się, że czasem może nam umykać, bo wydaje się zbyt oczywisty, a dla mnie jest najbardziej fascynujący. Ten aspekt to jest atmosfera, w jakiej wzrastają nasze dzieci. Kiedy oboje małżonkowie służą Panu, kiedy zadają sobie naprawdę ogromny trud tego, aby łączyć obowiązki rodzinne, obowiązki w pracy z ewangelizacją, żeby znaleźć jeszcze czas na ewangelizację. I patrząc na nasze dzieci, na te dzieci, które ja znam, które wzrastają w atmosferze naszej posługi, widzę, że jest to dar bezcenny, ponieważ te dzieci wzrastają w atmosferze żyjącego Pana. Wzrastają w atmosferze Jezusa Chrystusa, żyjącego Pana, który jest obecny na co dzień. I drugi aspekt, który jest, wydaje mi się być bardzo ważnym w posłudze małżeństw, w czynnej ewangelizacji, czyli w tej ewangelizacji, w której trzeba sobie zadać wiele trudu, naprawdę wiele trudu, to jest niesienie nadziei życia. Nadziei, która mówi, że każde dziecko jest darem Bożym. Te małżeństwa są świadkami, którzy mówią to swoim życiem. I kiedy stają do świadectwa z trójką, z dwójką dzieci i widać w nich ogień życia, to jest to bezcenny dar dla innych rodzin, dla innych małżeństw. W listopadzie mieliśmy taką ewangelizację w Niemczech. I jedno z małżeństw, które ma trójkę małych dzieci, postanowiło, że mama tej trójki dzieci pojedzie na tę ewangelizację. Oboje podjęli taką decyzję. Oboje rozeznali przed Panem, że będzie to dobre dla ich rodziny, że będzie to nawet nie tyle dobre, że będzie to błogosławione dla ich rodziny, dla ich miłości wzajemnej i dla tych, do których ona będzie mówiła, którym będzie świadczyła. Zadali sobie ten trud, żeby w jakiś sposób połączyć wszystkie obowiązki, żeby ona mogła na tydzień wyjechać. I kiedy wróciliśmy z tej ewangelizacji, ona powiedziała do mnie: wiesz, wróciłam lepszą mamą, lepszą żoną. Właśnie z tej pustyni, której trud zadaliśmy sobie oboje z mężem. Ponieważ miałam czas słuchać Pana, miałam czas Jemu służyć, jakby rzucić się w ramiona Jezusa i na nowo zobaczyć, jakim darem jest mój mąż, jakim darem są moje dzieci i jakim darem jestem ja sama. I dziękujmy Panu Bogu za każde małżeństwo, które tutaj jest, a szczególnie za te małżeństwa, które być może doświadczają takiego trudu. W jaki sposób możemy czynnie służyć Panu? Słuchajmy Boga, przypatrujmy się, do czego nas wzywa, do czego nas zaprasza. I bądźmy nadzieją życia, nadzieją na życie i nadzieją życia wiecznego w świętych rodzinach. I trzecie powołanie, któremu się przyjrzyjmy wspólnie, to jest powołanie do życia konsekrowanego w świecie. To jest jakiś znak czasu, że w naszych diecezjach coraz więcej kobiet decyduje się, odczytuje zaproszenie Pana Jezusa do takiej wyłączności, do wyłączności oblubieńczej w świecie. Sługa Boży kardynał Wyszyński powiedział o kobietach, które żyją w czystości, jako osoby konsekrowane w świecie, że jest to chodzenie po grani, po szczytach, że wymaga tak wiele modlitwy, tak wiele przyglądania się, tak wiele troski. I dzisiaj wszystkie osoby młode, które gdzieś pośród nas tutaj są i zadają sobie takie pytanie, czy Pan mnie wzywa? Chcę Was zachęcić, odpowiedzcie na wołanie Króla. Odpowiedzcie na wołanie jedynego Króla. To jest jedyny prawdziwy Król. Król królów. Jak wielkim szczęściem, jak wielkim zaszczytem jest to powołanie. Chciałabym Was zachęcić, abyście nie bali się odpowiedzieć, jeśli odczytujesz w swoim sercu takie wyzwanie, takie powołanie, a może bardziej nawet trzeba je nazwać zaproszenie Jezusa, zaproszenie Króla. Na koniec chciałabym prosić Was wszystkich, żebyśmy się dali porwać Bogu dzisiaj, porwać do świętości. Kiedy przygotowywałam się do tej konferencji, bardzo mocno towarzyszyło mi taka myśl, taka modlitwa, że Pan chce wzbudzić wielu świętych spośród nas, tych, którzy są czujni na Jego głos, że chce zaprosić do świętości, do tego, żeby nieść nadzieję swoim powołaniem, które wypełniam w prostocie, ale i z ogromnym żarem, bez żadnego krętactwa. Chcę Was też prosić, abyśmy wszyscy strzegli się tych obszarów, w których nie króluje Pan. A są to obszary płcizny, byle jakości, lenistwa, szarzyzny. Jeden z ojców jezuitów powiedział, że na tych obszarach właśnie byle jakości, szarzyzny jest ktoś, kto panuje. I kto nienawidzi Boga. A my musimy schodzić w głąb w naszym życiu, w naszym byciu żoną i mężem, w naszym kochaniu siebie nawzajem, w naszym patrzeniu na dzieci, w naszym byciu osobą konsekrowaną, w naszym byciu kapłanem. Schodzić w głąb, bo tam jest Królestwo Boga. W głębi naszych serc. Tam jest spotkanie z Panem. Za chwilę będziemy modlili się o Ducha Świętego dla nas wszystkich. I chciałabym pomodlić się z Wami, kończąc już to krótkie zatrzymanie się razem z Wami nad naszymi powołaniami, nad nadzieją, która płynie z nich, modlitwą, którą modlił się Jan Paweł II. I każdego, kto z Was pragnie modlić się razem ze mną, wznosząc dłonie ku niebu, teraz zapraszam do tego, abyśmy wznieśli ręce do naszego Ojca, który jest w niebie, do naszego Tatusia. I módlmy się razem. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przezwyciężasz wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdowali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, przedwiecznej męki i zmartwychwstania Twojego Syna. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen. Amen. Bogu niech będą dzięki. Chwała Panu. Te brawa są dla Ciebie, Boże miłosierny, który wzywasz nas w głąb. Dziękujemy Ci.
Plik został pobrany ze strony Formacja Wspólnot www.wspólnoty.jezuici.pl. Na tej stronie znajdują się również szczegółowe informacje o tym pliku.